Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w takiej trójcy, która się zajmuje cnotami i niecnotami. Jest Justyna Melonowska z nami, filozof, i Michał Gołębiowski, historyk literatury.
Dzień dobry.
A czwartym do brydża w naszej dzisiejszej rozgrywce jest tekst pod tytułem Widzenie o Piotrze Oraczu. Tekst późnośredniowieczny, autorstwo Williama Langlanda, o którym właściwie głównie wiemy tyle, że jest autorem tego bardzo szczególnego utworu. Tekst był pisany w drugiej połowie XIV wieku i można powiedzieć, że odcisnęło się na nim również to, że autor pracował nad nim długie lata i tak jak nas przekonują różne bardzo ważne oksfordzkie autorytety, dysponujemy przynajmniej trzema takimi wersjami, które powstawały w przeciągu od lat 60. do końca właściwie XIV wieku, do późnych 90. lat XIV wieku, i autor traktował ten tekst jako takie lustro, w którym różne zapisywał elementy jakichś spostrzeżeń, tak, dotyczących świata, życia. O czym właściwie jest ten tekst? Po pierwsze jest, jak tytuł głosi, widzeniem, czyli o czym pewnie będziemy jeszcze mówili więcej, a ja tylko w ramach zapowiedzi zaznaczam, że mamy do czynienia z utworem wizyjnym w tym znaczeniu, że on jest taki trochę bliski, czy z pomiędzy wyobraźnią, grą wyobraźni, a snem, taką atmosferą snu, więc wyobraźnia nie jest zawsze sterowana bardzo wyraźnie, tylko trochę biegnie ten, jak we śnie, biegnie akcja i bohaterowie różni wyłaniają się trochę na zasadzie takiego momentami Deus ex machina. Nie jest to zawsze usprawiedliwione jakimiś względami, po prostu pojawiają się, tak. Często są to postacie alegoryczne, więcej wiemy o nich poprzez ich nazwanie niż poprzez na przykład ich opis, tak, jakąś charakterystykę. No i teraz oczywiście też dosyć trudno jest opisać, jak to we śnie, taką konsekwentną konstrukcję, ale dla nas ważny jest ten utwór, dlatego go tutaj przywołujemy w naszym cyklu o cnotach, niecnotach, ponieważ jest to utwór, który wprowadza problem cnoty, wady, niecnoty, możliwości nawrócenia, wprowadza ten temat w jakichś przestrzeniach społecznych. Tak? To jest sen o właściwie tej rzeczywistości, którą trochę inaczej mamy pokazaną u Chaucera w opowieściach kanterberyjskich. Taka średniowieczna, późnośredniowieczna Anglia, świat chrześcijański właściwie bez wyjątków, więc utkany właśnie nieustannie z jakichś odniesień rozmaitych, liturgicznych, dewocyjnych i równocześnie pełen różnych grzęzawisk ludzkich słabości. To jest tekst pisany po tych wszystkich momentach wielkich, kryzysowych XIV wieku, więc mamy całą tę gdzieś tam atmosferę po dżumie wielkiej, po tych czarnej śmierci, która też w oczach tamtych pokoleń ujawniła wiele ludzkich upadków, słabości, upadków całej cywilizacji, również jej słabości. No i mamy reformatora, tak? Więc postać bardzo ciekawą. Piotr Oracz właśnie, który gdzieś tam w którymś momencie tego utworu się pojawia, a który jest tym oczekiwanym, a także dającym rozwiązanie wszystkim, którzy chcą się nawrócić. Mam atmosferę jakiegoś pragnienia wyjścia z kryzysu, wyjścia z różnych wad, które są tam bardzo zresztą ciekawie sportretowane. I Piotr Oracz ma być tym rozwiązaniem, tak? Będziemy rozmawiali, czy nim jest. Tak myślę, że ten utwór nie jest pewnie łatwy w lekturze. Nie czyta się tak lekko. Mnie się nie czytał, a wam?
No ja bym powiedział, że ten tekst na pewno jest po pierwsze tajemniczy. Tajemnicza jest sama akcja tego, co opisuje właśnie Langrand. Tajemnicze są postaci, które się pojawiają, i tajemnicze jest w ogóle całe tło, w jakim to się wszystko rozgrywa. Więc jest to tekst tajemniczy i co do powstania, i co do świata, który kreuje. Ale jest to też tekst dziwny, to znaczy właśnie jego niejednorodność, jeżeli chodzi o stylistykę, jego jakby takie balansowanie pomiędzy groteską, humorem, można powiedzieć, opisami, które w rzeczywistości budzą pewien niesmak, a sakralnością, powagą. To wszystko jakby sprawia wrażenie, jakbyśmy już wchodzili w świat, który jest bardzo obcy naszemu światu. I tutaj pojawia się już pierwszy paradoks, bo w rzeczywistości autor, pisząc ten poemat, chciał poruszyć ważne kwestie tej dekadencji, można powiedzieć upadku, korozji cnoty, jaka nastąpiła właśnie pod koniec średniowiecza. W ogóle nawiązując do samego tytułu, tak jak tutaj wspomniałeś, jest to widzenie, czyli wizjo. Każdy z jakby segmentów tego tekstu, każdy z rozdziałów, każda z tych pieśni, one zaczynają się de facto od tego bohater, którym jest jakiś zwykły człowiek, można powiedzieć everyman, zasypia. I w tym śnie widzi ten świat, w którym się porusza, ale widzi go inaczej niż jak gdyby żyjąc na jawie. Czyli właśnie jest to tekst wizyjny, który pokazuje społeczeństwo średniowieczne, to, co się dzieje wokół kościoła, to, co się dzieje w kościele, ale właśnie jakby w takim głębinowym, zdeformowanym kształcie. I od razu to, co mnie nasunęło się podczas lektury tego poematu, to jest takie skojarzenie z czymś, co bym nazwał wyobraźnią surrealistyczną. Ja co prawda jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o takie ferowanie wyroków, że oto autor średniowieczny przewidział surrealizm, czy jakoś już, powiedzmy, miał pewną intuicję awangardową, ale w rzeczywistości, gdyby tak podejść do tego tekstu bez takiej naukowej ostrożności, to można powiedzieć, że bardzo łatwo tekst poddaje się na przykład takiej analizie freudowskiej, czyli właśnie oto bohater wchodzi w jakąś głębinę zrozumienia rzeczywistości, która jest niedostępna takiemu codziennemu, bezpośredniemu kontaktowi z tą rzeczywistością. No i okazuje się właśnie, że tutaj to społeczeństwo późnośredniowieczne, w którym żyje ten bohater, w tym śnie okazuje się bardzo dziwne. Te postaci, one są przerażające, poniekąd śmieszne, wywołuje śmiech, niesmak. No tutaj też bardzo często historycy literatury zauważali, że właśnie Langland, on jakby nie był estetą. On nie dbał o dobry smak swojego poematu. Jemu chodziło właśnie o to, żeby dotrzeć do takiego jądra pewnych problemów, które wtedy narosły, jakby odsłanianie takiej wiwisekcji, czy właśnie podnoszenie kamienia i spod tego kamienia obserwowanie tego robactwa, które się nagromadziło. I to wszystko jakby rzutuje i na treść, i na formę tego poematu.
Ja bym podkreśliła też plastyczność tego obrazowania. Ja może wytłumaczę czytelnikom, że z naszej trójki, która tutaj dzisiaj siedzi przy mikrofonach i mówi do Państwa, ja chyba najmniej się odnalazłam w tej formie, najmniej do mnie Piotr Oracz przemówił, czy autor, czy wizja o Piotrze. W każdym razie, to co zwróciło moją uwagę, to pewna plastyczność opisu. Michał właśnie tutaj sporo o tym mówił, że w tym nie czuć pewnego rodzaju wysiłku, prawda, nie czuć jakiegoś takiego zadęcia. Ja uważam, że ten poemat też jest miejscami taki, że on się jakby permanentnie odwołuje do zmysłów, co jest w ogóle też typowe dla niektórych literatur, czyli literatury niektórych okresów, ale to jest wyraźnie obecny zmysł smaku, dotyku, powonienia. To portretowanie jest szalenie ciekawe. Ja Państwu powiem na przykład, jak został sportretowany zawistnik. Mówi się o nim tak. Jak por, który na słońcu zbyt długo się przeleżał, wyglądał ten chudzielec, krzywo, posępnie patrzył, gotowało się w nim obpasji, wargi ciągle zagryzał, idąc zaciskał kułak, bo się zemścić zamyślał. Z kolei chciwiec jest nazwany panem kutwą, jest zgłodniały, wychudzony, ma brwi krzaczaste, zgrubiałe wargi, dwojeka prawych oczu, policzki zwisające niby znoszony mieszek, opadając niżej podbródka, trzęsą się od starości. Więc powiedziałabym, że autor tworzy też pewnych bohaterów, których jesteśmy sobie w stanie wyobrazić całkiem żywo i oni jakoś, jak rozumiem, mają nam przybliżyć właśnie tą problematykę cnót i niecnót.
Natomiast jeszcze tutaj bym dodał, że właśnie ta plastyczność i ta zmysłowość poniekąd łamie nasze wyobrażenie na temat literatury średniowiecznej, bo przeciętny czytelnik, który nie miał jakiegoś etapu zaangażowania w literaturę średniowieczną, bardzo często odnosi wrażenie, że była to literatura uboga i że była to literatura, która miała za zadanie przekazanie pewnej idei, pewną propagandę, właśnie doktryny, tak jak to właśnie też podręczniki z lat 60. literatury średniowiecznej przedstawiają właśnie ówczesną literaturę jako podporządkowaną pewnym propagandowym celom.
Ideologia Kościoła katolickiego.
Tak, natomiast tutaj mamy właśnie wyobraźnię, która w moim takim odbiorze bardzo dobrze pasuje do tych przemian w ogóle w rozumieniu estetyki, jakie nastąpiły właśnie już za czasów awangardy. Znaczy bardzo łatwo mi jest wyobrazić sobie na przykład film Buñuela, który jest oparty na tym poemacie, albo jakiś obraz Salvadorego Dali, który właśnie bierze za swoją podstawę, czy za swoją interpretację właśnie to widzenie. Czyli widziałbym tutaj właśnie plastyczność, która wymyka się takiemu, powiedziałbym, uporządkowanemu światu, jakby opisowi uporządkowanego świata. Jest to świat pokraczny, tak jak tutaj słyszeliśmy, pełen jakichś galopujących obrazów, które mieszają się w jedno i powodują wrażenie pewnego zagubienia człowieka w tym świecie.
Wracamy do naszej rozmowy o Williama Langlanda, widzeniu o Piotrze Oraczu. No, utwór, który czytamy jak zwykle w naszych rozmowach ze względu na cnoty, niecnoty tam w nim obecne. W pierwszej części rozmowy trochę takie napięcie, tak, między nami się zaznaczyło. Ja mówiłem, że postacie są czasami zaznaczone głównie nazwami, głosami, przemówieniami. Justyna i Michał zwracali uwagę na plastyczność, wyrazistość, można powiedzieć zmysłowość niektórych obrazów. Po części ten utwór tak jest zbudowany, że gdy mówi na przykład rozum albo głos sumienia, to mamy raczej właśnie do czynienia z rzeczywistością niematerialną i ona nie jest tak portretowana takimi kreskami i kolorami. A gdy mamy do czynienia z wadami, no to mamy aż po prostu kipiące od różnych obrazowań postaci. Tłumacz polski tego utworu, Przemysław Mroczkowski, niezwykle zasłużony dla udostępnienia polskiemu czytelnikowi literatury angielskiej autor, tłumacz. Przypomina, że to jest utwór pisany aliteracyjnie i że jest tak komponowany, żeby jego brzmienie brzmienie oryginału, żeby uderzało, młotkowało niektóre treści u odbiorcy, to my tego nie doświadczamy, gdy czytamy przekładu, mimo że oczywiście on był robiony ze świadomością tej tajemnicy tego utworu, ale nie da się tego oddać tak, żebyśmy to wyraźnie i mocno odczuli. Raczej mi się wydaje, gdy my czytamy to w polskim przekładzie, to z pewnego rodzaju trudem. To nie jest tekst, który nas prowadzi, niesie. Momentami może mamy takie wrażenie. Natomiast można się czasami trochę pogubić, bo to tak jak we śnie, prawda? Są te podmioty, które tu przemawiają się, tak trochę przesuwają jak w talii kart, jedna spod drugiej i nie zawsze ten moment przesunięcia jest dla nas widoczny, a postaci jest mnóstwo, bo mamy poza tym dreamerem, tym, który po prostu to wszystko widzi, tym śniącym, to mamy oczywiście, mamy króla, który jest, no jak każdy król, próbuje w swoim królestwie doprowadzić do rządów cnoty, ale chciałby to jakoś tak przeprowadzić rozsądnie, więc próbuje to trochę ożenić zapłatę, czyli korzyść z sumieniem. Tutaj pojawia się podstawowy konflikt. Sumienie nie chce wejść w stały związek z zapłatą, piękną panią swoją drogą. I mamy wezwanego jako arbitra rozum. Rozum przemawia i to jest niezwykle ciekawe, że rozum jest także dla sumienia arbitrem. Tu mamy jednak do czynienia z chrześcijaństwem tym klasycznym, które widzi w głosie rozumu większego jakby sojusznika moralności niż jakaś intuicja, tak, która by się gdzieś ewentualnie w samym sumieniu miała pojawiać. No i taki utylitaryzm korzyści jest też tutaj, jesteśmy ostrzegani przed jego prostym zastosowaniem. I mamy poza tym te wszystkie takie bardzo właśnie plastyczne postacie. Ciekawe, że wady, bo tutaj mamy w niektórych wersjach tego utworu i ostatecznie polski tłumacz się też zdecydował to zrobić. W pewnym momencie pojawiają się po prostu wyodrębnione wady, poszczególne wady, tak, z klasycznego po prostu zbioru, tak, czyli tam jest nieczystość, tak, chciwość, gniew, prawda, wszystkie pozostałe. I tak naprawdę to nie jest obraz tych wad, tylko to jest obraz tych, którzy są tymi wadami obciążeni, ale już są zdecydowani, żeby się nawrócić. I to nawrócenie, co też jest ogromnie ważne dla zrozumienia tego utworu, ono się nie dokonuje tylko poprzez akt wewnętrzny, tylko w całym tym utworze to jest cały czas chrześcijaństwo bardzo kościelne, prawda? Że wszystko się odbywa w ten sposób, że ci bohaterowie sprawdzają, czy na przykład zabiegali o to, żeby na przykład chodzić rano na jucznię i mszę świętą, prawda? To nie jest dla nich rzecz drugorzędna. Jeśli się nawracają, to chcą się wyspowiadać, prawda? A właściwie w cudownym swoją drogą literacko obrazie, w którym ten jeden z tych nawracających się już biegnie do spowiedzi, a po drodze potyka się po raz kolejny o swoją wadę z pijakiem. Tak, właściwie z pijaństwo. No i znowu się upija i znowu wymiotuje i tak dalej, ale dociera do spowiedzi, tak ostatecznie.
To jest ciekawe, że mamy tutaj do czynienia nawet nie tyle z alegoriami pewnych wad, pewnych niecnót, tylko mamy do czynienia z alegorycznym ujęciem demonów, które toczą tych ludzi. Jakby pewne złe duchy, złe przyzwyczajenia, które wykoślawiają. Właśnie tutaj też te fragmenty, które odwołują się do rozumu, są zaskakująco harmonijne, jeżeli chodzi o tą treść, są bardzo klarowne. Natomiast te fragmenty, w których już schodzimy na poziom tych wad, one są wprawdzie plastyczne, ale tam nieustannie miesza się łacina kościelna, liturgiczna, z jakimś absolutnie rubasznym humorem, który, można powiedzieć, no nie godzi się w takim zestawieniu. Wzniosłość z taką groteską na granicy dobrego smaku. Humor z właśnie z powagą i też realizm, bo mamy tutaj, można z tego wyczytać opis realistyczny, jak wygląda właśnie tam, powiedzmy, ta komedia ludzka wokół kościoła, ale mamy też ten poziom taki bardzo głęboko wizyjny, wręcz apokaliptyczny.
Ja, szukając ratunku dla tego naszego dzisiejszego spotkania, znalazłam go w takim eseju Saligia Czesława Miłosza, wydanym w takim zbiorku Ogród Nauk. Saligia to jest słowo powstałe z pierwszych liter siedmiu grzechów głównych. To właśnie powstało i było używane w średniowieczu, podkreśla Miłosz. Saligia, czyli superbia, avaricia, luksuria, invidia, gula, ira i acedia. I rzeczywiście Miłosz mówi, że w średniowieczu to było po prostu słowo, które funkcjonowało i ono po pierwsze pełniło rolę taką mnemotechniczną, to znaczy pozwalało zapamiętać wszystkie te grzechy główne, ale po drugie, ponieważ one były jakby spięte w jedno słowo, to w tym była zawarta taka sugestia, taka dydaktyka, że w gruncie rzeczy te wady nie występują oddzielnie, to znaczy, że one się po prostu jakoś ze sobą, prawda, w człowieku łączą. I też Miłosz podkreśla to, co wybrzmiewa też w waszych wypowiedziach, a mianowicie, że tutaj trudno ocenić, znaczy z jednej strony jesteśmy oczywiście nauczeni, tak nas też naucza Kościół, żeby myśleć o tym w kategoriach grzechów głównych, ale że w gruncie rzeczy są to też jakby wady główne, prawda? To jest pewna różnica i teraz tutaj rzeczywiście ta wizja o Piotrze Oraczu stawia przed nami bardzo ciekawą kwestię tego, jak się ma wada do grzechu i wydaje mi się, że to jest takie pytanie bardzo egzystencjalne i bardzo angażujące. Nie wiem, ja mam na przykład taką bardzo rozbudowaną część gniewliwą duszy i mam taką skłonność do gniewu, ale no mogę powiedzieć, to jest na pewno niebezpieczeństwo, które jakoś wisi nad moją duszą, ale z drugiej strony, no ustalono, psychologowie ustalili, że rozumieją gniew jako emocję moralną, prawda? To znaczy to jest coś, co jest w służbie sprawiedliwości. Gniew może i powinien być w służbie sprawiedliwości. Bardzo bym chciała, żeby ktoś mi dał jasną wykładnię tego, w jakiej relacji pozostaje pewna, powiedziałabym, cecha temperamentalna do ewentualnego wyrodzenia się w wadę, a ta wada z kolei w jakiej pozostaje relacji do grzechu. I tutaj rzeczywiście znajdujemy bogaty materiał do przemyśleń na ten temat. Jeszcze tylko słówko u Miłosza. On zwraca uwagę, że niektóre z tych polskich tłumaczeń, tak jak my się zdecydowaliśmy, że one troszeczkę jego zdaniem zawężają sens, że na przykład uważa, że łakomstwo jest za bardzo jakby wyeksponowane kosztem w tej samej wadzie zawartego skąpstwa i chciwości i uważa, że najładniej ten sens oddaje starocerkiewno-słowiańskie srebriolubie, prawda? Czyli jakby takie no, umiłowanie tutaj tego. No i właśnie, z kolei mówi, że lenistwo to jest, prawda, acelia to jest ten demon południa, który nas odciąga w gruncie rzeczy, który był szczególnym zagrożeniem dla mnicha, prawda? Kiedy mnich się nudził, kiedy go dopadała no, taka rozpacz dnia właściwie, można powiedzieć, kiedy szukał towarzystwa innych mnichów. Jeżeli, prawda, jeżeli szukał go zbyt często, to Miłosz mówi, no właściwie to była też jasna wskazówka, że powinien się wycofać z życia monastycznego. Więc Miłosz zachęca do tego, żeby jakby szerzej i bogaciej troszkę patrzeć na te wady.
Justyno, pamiętaj psalm komplety wieczorny.
Pamiętam.
Gniewajcie się, ale nie grzeszcie.
No, aha, to tak, rzeczywiście.
Jest ta stara i dobra tradycja odróżniania gniewu jako po prostu jednego z uczuć, a gniewu, który rzeczywiście jest wadą i jeszcze w dodatku gniewu, który jest grzechem. Rzeczywiście to z naszych różnych sławnych autorów, to również Jacek Woroniecki swego czasu w katolickiej etyce wychowawczej ostrzega przed tym, żeby tego katechizmowego wykazu grzechów głównych nie traktować dosłownie jako wykazu grzechów, bo grzechy są zawsze konkretnymi aktami przeciwnymi prawu Bożemu, a tutaj mówimy rzeczywiście o pewnych bardziej skłonnościach. Niemniej Langland nie jest tak wnikliwy. Niektóre z tych rzeczy zakłada, może trochę zostawia na boku. Są na przykład, gdy mówi o acedii, to jest już niewątpliwie dzieckiem tego nowszego rozumienia i rozumienia bardziej właśnie jako lenistwa. Na to kładzie nacisk. Zresztą akurat ten moment acedii jest bardzo ciekawie, tak przerażająco zarysowany, prawda? Jest tam rzeczywiście taka bezsiła tego, który by się chciał nawracać, ale ciągle właściwie uniemożliwia mu ta bezsiła pójście za nawróceniem. Natomiast no już trochę jest w innych rejonach to jego rozważanie o acedii niż ta klasyka o wiele zdrowsza monastyczna sprzed parę wieków wcześniej, jeszcze u świętego Tomasza z Akwinu się pojawia. Więc tam rzeczywiście to, co Justyna nam przypominała, bardziej chodzi o pewne jakby takie wewnętrzne rozedrganie duszy, że ona jest rozrywana w różnych kierunkach i właściwie nie jest w stanie zintegrować się w służbie Bożej, w porządku, w pokoju, jakichś prostych czynnościach, które wykonuje codziennie w przebywaniu w jednym miejscu i tak dalej. Natomiast rzeczywiście potem, i to już widzimy u Langlanda, acedia bardziej jest bezsiłą i lenistwem.
A też poruszyłeś tutaj taki temat właśnie tych wad. One są przedstawione w humorystyczny sposób, bo cały ten poemat jest też satyrą, czyli wykorzystuje humor, wykorzystuje śmieszne, zabawne opisy, ale w tym momencie jakby sama stylistyka tego poematu jest taka, że właściwie nie wiemy, czy śmiać się, czy to wszystko, z czego się śmiejemy, jest tak naprawdę przerażające, bo przypomina senny koszmar.
Wracamy do naszej rozmowy o Williama Langlanda, widzeniu o Piotrze Oraczu. Próbowaliśmy już sobie zarysować postacie właściwie wad przede wszystkim, bo one są tutaj najbardziej, jak mówiliśmy, plastycznie odmalowane. Niemniej cały czas unosi się tutaj ten duch postaci pozytywnych. Najpierw mieliśmy na samym początku taką bardzo piękną postać panny kościoła. Tak? Ona zresztą wygląda najpierw bardzo tak pięknie i w ogóle wszystko się zapowiada, że będzie taką grzeczną panną, a tu się ona tam parę razy bardzo tak dosadnie wypowiada, więc jest taką panną mądrą i stanowczą. A potem mamy też taką postać, która cały czas, do której wszyscy się odwołują, gdy chcą powiedzieć o jakiejś prawości, ukierunkowaniu właściwym swojego życia. Prawda, prawość. To jest, jak wszystkie tu postacie, jakoś upersonifikowane, ale można powiedzieć, że to jest jakoś bardziej idea, prawda, taka niż dokładnie nam odmalowana tu postać. No i mamy w końcu postać, która daje tytuł, tak? która jest w tytule. Piotr Oracz. dosyć niezwykłe, bo całe to widzenie jest o Piotrze Oraczu, a Piotr Oracz się pojawia dopiero w jednym z końcowych tych passusów snu. Bardzo niezwykła, tajemnicza i właściwie chyba nie dająca się tak dokładnie, alegorycznie przepisać postać, prawda? Chociaż jakoś tam próbujemy przykładać postać Chrystusa, ale chyba nie do końca. Czy postać po prostu przysłowiowego, prostego, wiernego, takiego, który nie daje się wciągać w te wszystkie zakamarki wad. No jest taki, prawda, taki schemat, że wyprowadzi nas ktoś o prostym sercu, tak? To się powtarza, to wraca, tak? W różnych momentach kryzysowych ludzie mówią, no najlepiej, żeby stanął na naszym czele ktoś o takim czystym, można powiedzieć, dziecięcym, prostym sercu. I Piotr Oracz jest trochę spełnieniem takiego marzenia, prawda?
Ja mam takie wrażenie, że w ogóle Langland umiejętnie i bardzo tak inspirująco buduje napięcie pomiędzy tym, jak bardzo dobrze znamy ludzi w tym świecie, to znaczy właśnie postaci pijaka, leniwca i tego typu właśnie alegoryczne opisy różnych tych wad, różnych tych przypadłości ludzkich tworzą obraz ludzi, których dobrze znamy i to nie jest obraz, który by nam się podobał. W sensie to jest obraz ludzi pokracznych, to jest obraz ludzi kalekich. I ciekawe jest to, że w rzeczywistości jakby w tym świecie, który poniekąd bawi, bo te opisy mają rozbawiać, ale jednocześnie te opisy przerażają i one są w pewien sposób męczące, tak jak właśnie taki męczący sen, który nie przynosi ukojenia. I w tym świecie, w którym właśnie są skłębione te ludzkie kreatury, można powiedzieć, pojawia się postać, o której mało wiemy. Na pewno nie tyle, co o tych ludziach właśnie zgromadzonych wokół kościoła. Właśnie o jakiejś postaci Oracza, który tylko orze pole. To jest jakby jego wyłączna taka cecha. On jest prosty, nie jest ułożony z żadnymi wielkimi tego świata, nie uczestniczy w tej ludzkiej komedii, nie gra w tę grę pozorów, jest zupełnie obok tego, a jednocześnie wewnątrz tego koszmarnego świata. Właściwie takie powstaje pytanie, czy jest to może błąd autora, jakieś niedobory jego powiedzmy redakcji, później tekstu, że mało wiemy o tym Piotrze Oraczu, że trudno powiedzieć, czy to jest Chrystus, czy to jest człowiek cnotliwy właśnie, czy to jest jakiś być może anioł święty, nie wiadomo, ale wydaje mi się, że właśnie sedno tkwi w tym, że jego obecność burzy w ogóle ten świat, który jest nam znany i który jest jakby poznawany od spodu, od tego chorego korzenia właśnie w tym śnie. Poprzez wejście w taką właśnie katabazę tego snu możemy wejrzeć w chorobę społeczeństwa i właśnie tutaj pojawia się ktoś, kto zupełnie nie uczestniczy w tym wszystkim. Jakby do niego odwołujemy się, jeżeli chodzi o kwestię dojścia właśnie do sprawiedliwości, do prawości, do rozumu. Jakby tutaj też nie ma takich jasnych wskazań, co robi ten Oracz. On po prostu orze to pole, ale to jakby jego prostota burzy ten cały harmider, bałagan tego świata.
Mówisz o tym, że mamy tutaj wiele postaci, które są bardzo starannie opisane, prawda, w takim jakby opisane w tym takim swoim jakimś paroksyzmie życiowym, a on jest człowiekiem bardzo prostym. I tutaj to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to, że mamy jeszcze kilka postaci bardzo prostych, o godności właściwie, no nie powiem, że równej, ale takich, którzy jakby równają do Oracza. I to są postaci, które też są nieopisane, czyli tak jakby to dobro, prawda, jest tutaj takie bez swojej charakterystyki, a jednocześnie są to też ludzie, których znamy ze swojego doświadczenia. Kogo mam na myśli? Otóż tutaj w jednych z ostatnich pasusów, które dzisiaj przygotowywaliśmy, wymienieni są chorzy, starcy, bezsilni, kobiety tak obarczone dziećmi, że nie mogą pracować, ślepcy, obłożnie chorzy, o połamanych członkach i o nich wszystkich jest powie... Nie ma żadnej charakterystyki, a przecież wszyscy znamy i chorych, i starców, i bezsilnych, i kobiety, prawda, zmęczone wychowaniem dzieci. I o nich wszystkich jest powiedziane, że mają taki sam odpust jak Oracz we własnej osobie, dlatego powiedziałam, prawda, że jakoś do niego równają, w tym sensie, że jakoś jego los jest miarą ich losu, a dzieje się tak dlatego, że mają w sobie miłość i pokorę, tak? I ta miłość i pokora jednają u Pana taki sam los, jak właśnie, prawda, ten los pokornego Oracza.
Można powiedzieć, że to jest i pokora tych postaci, i pokora w opisie, bo właśnie dlatego o nich mało wiemy, bo to są postaci, które robią to, co do nich należy. Oni nie przekraczają swoich ram, swojego życia, nie sięgają po coś, co im jest nienależne, tylko właśnie są w tym polu swojego życia i tam realizują swoje człowieczeństwo, można powiedzieć. Ale wszystko też oscyluje wokół Oracza, że to jest taka centralna postać, właśnie uosobienie tej prostoty i uosobienie tego, że należy robić to, co Bóg jakby przykazał, to co należy.
No to jest bardzo ciekawe, wiesz, bo też myślę sobie, jeżeli tutaj jest wymieniony, mówisz, że to są ludzie, którzy nie przekraczają ram, prawda? I tak od razu się zastanawiam, tutaj pierwszy, w tej wyliczance jako pierwsi pojawiają się chorzy. W jaki sposób na przykład chory mógłby przekroczyć swoje ramy, ramy swojej kondycji, tak żeby zasłużyć, prawda, na taki opis wręcz, no nie wiem, karykaturalny, jak u tych innych postaci. I kojarzy mi się i przypomniało mi się, że w dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy bardzo odważnie. Max Scheler zwracał uwagę na to, że istnieje pewnego rodzaju zagrożenie resentymentem u chorych. On to nazywał dosyć brutalnie. On mówił o resentymencie kalek, czyli o pewnego rodzaju wywróceniu hierarchii wartości takim, że jakby człowiek niejako pcha przed sobą swoją chorobę czy swoje kalectwo w taki sposób, które jest źródłem jego, by tak rzec, źle rozumianej tożsamości, prawda, i pewnych oczekiwań, i które za tym idą. Jakby osoba się kryje w swojej chorobie, w tej swojej kondycji. Więc myślę sobie, że rzeczywiście dałoby się, prawda, że właśnie cała ta prostota, którą tutaj na pierwszy rzut oka wydaje nam się, jak trudno byłoby tutaj przekroczyć miarę tej kondycji, a jednak przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że można to zrobić i to właściwie wcale nie jest takie trudne. Znaczy można powiedzieć, że sama nasza kondycja, czy sam nasz stan nie jest wystarczającą sam w sobie ochroną przed tym, żeby się nie wyrodzić w pewnego rodzaju wada, być może nawet w grzech.
Każda z tych postaci też, myślę sobie, właśnie jest takim oraczem. W sensie ma pewne ramy swojego życia wyznaczone przez Boga, przez mądrość Bożą. I to, co należy do oracza, to jest to pole i jego praca. I nic więcej jakby do niego nie należy. Jakby za niczym więcej on nie goni. To jest to, na czym się koncentruje. I tak samo właśnie choroba może być tą orką, czy właśnie trudności różne materialne tutaj, różne niedogodności. To jest ta orka, na której właśnie wypracowujemy swój żywot wieczny.
No cóż, kiedy słyszymy o pokorze i o prostocie i o orce, a więc tak i o tych wszystkich prostych ludziach, to oczywiście łatwo by było nam wpaść w taki dół z pewnym sentymentalnym, takim wiejsko-sentymentalnym, czułostkowym wyobrażeniu o dobroci również. Tutaj tego właściwie nie mamy, bo gdybyśmy przeczytali te różne rozporządzenia Piotra Oracza dotyczące różnych stanów życia, to tak naprawdę w wielu wypadkach dzisiejszy czytelnik by podskoczył na krześle, pomyśląc sobie, to są takie, no cóż, różne kary rozmaite, rozmaite jakieś rzeczy, które dzisiaj z domów i z przestrzeni społecznej nawet myśl o nich została wygoniona. No oczywiście mamy do czynienia z inną wyobraźnią i trochę też z innym pojmowaniem tych spraw moralnych. A tymczasem...
Jeżeli mogę ostatnie zdanie, tak, bo ja z kolei wychwyciłam coś, co wydaje mi się nadzwyczaj aktualne. Zamierzam mojemu mężowi często przywoływać sentencję. Jeden z bohaterów mówi, że żonie daję, co zebrał.
O, właśnie. Widzą państwo, że to trzeba pilnie przestudiować ten utwór, żeby znaleźć zdanie na zdanie.
Tak zamykając, można powiedzieć, że ponieważ mamy tutaj utwór też apokaliptyczny, że jest to też utwór o sądzie ostatecznym. To znaczy, że po miłoszowsku mówiąc, innego końca świata nie będzie. Nie będzie wielkich trąb, tylko przyjdzie pokorny oracz i on swoją prostotą dokona sądu nad tym światem.
Kończymy naszą rozmowę, ale zgodnie z naszym zwyczajem zapowiadamy też naszą lekturę następną. W cnotach, nie cnotach. Następna lektura to fragment Emila Jean-Jacques'a Rousseau. Słynny fragment z wyznaniem życiowym sabauckiego wikarego. Tekst, który stał się inspiracją dla pokoleń publiczności. Właśnie taką inspiracją do wyobrażenia o życiu prostym i opartym na naturze. Zobaczymy, czy Piotr Oracz by się w tym odnalazł, ale to już może dalekie pytanie. Bliższe dla nas przy pierwszej rozmowie to pytanie o to, jak to sabaucki wikar widzi moralność i chrześcijańską cnotę. Staniemy na granicy chrześcijańskiego i postchrześcijańskiego wyobrażenia tych spraw. Justyno i Michale, serdecznie dziękuję wam za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.